Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Wita Państwa Barbara. Dzisiaj w czasie audycji dla chorych jest z nami ojciec Grzegorz Moj. Witam ojcze.
Witam również Panią i naszych gości.
Natomiast w studiu oprócz mnie trzy nadobne niewiasty. Powiem tak, kobiety, panie, które znam, niektóre bardzo długo, niektóre krócej, ale ze wszystkim jestem jakoś, powiedziałabym, blisko. Proszę Państwa, dzisiaj taki temat, najogólniej nazwałam go życie z niepełnosprawnością, bowiem wszystkie panie, ja też, dlatego sobie pozwoliłam tak nazwać, jesteśmy dotknięte jakimś rodzajem niesprawności, większym lub mniejszym, widocznym bądź mniej widocznym. Chociaż no, w tej naszej grupie to tylko ojciec Grzegorz wygląda na osobę super zdrową.
Dziękuję bardzo. Pani jest taka miła.
Ale ojcze, za chwileczkę może będę mniej miła, bo powiem, że ta niepełnosprawność często jest mało widoczna i jest dotkliwie odczuwana tylko dla osoby. I otoczenie dziwi się, czemu on tak czy inaczej się zachowuje. Przecież chyba go nic nie boli. Tak, albo chodzi dobrze, prawda? A ktoś, osoba, o której mówimy tak, myślimy, może wewnętrznie bardzo cierpieć, może być na przykład dotknięta chorobą psychiczną, jakimś rodzajem depresji i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ojca to nie dotyczy, że ojciec jest szczęśliwym człowiekiem.
Jak każdy.
Jak każdy, świetnie, no właśnie.
Jesteśmy dziećmi Boga w Jego ręku, więc uczymy się też odkrywać wszystko w naszym życiu.
I dobro, i zło, i ból, i radość, pewnie tak. Drogie panie, to zaproszenie, ta audycja to właściwie wynika z mojej takiej bezradności, dlatego że co chwilę, powiem tak, co chwilę dociera do mnie jakiś głos słuchacza, słuchaczki, w którym brzmi niesamowity smutek, rozpacz, poczucie osamotnienia, bezradności. Pomyślałam sobie, jak to jest, że niektóre osoby, które mają, borykają się w życiu z niepełnosprawnością, mają konkretne utrudnienia, żyją bardzo aktywnie, pięknie, radośnie, powiedziałabym, przynajmniej tak prezentują się, a inne no, żyją tylko w kręgu swojego bólu, cierpienia, niesprawności. W kręgu najczęściej swojej rodziny, w czterech ścianach. Co się stało w waszym życiu, że wy no, macie tyle w sobie siły, determinacji, że jesteście, że żyjecie tak pięknie, tak aktywnie, tak pełnią życia, taką pełnią życia? Która z pań?
Maria Milarska.
No właśnie, przepraszam, nie przedstawiłam gości. To dobrze. Maria Milarska, Anna Czaplińska, Agata Krzyżanowska, przepraszam. No właśnie, tak się poczułam jak już u siebie, przy stole, przy herbacie. Mario, proszę bardzo.
Ja jestem osobą niepełnosprawną, odkąd skończyłam 18 miesięcy życia. Padłam ofiarą epidemii, która panowała w Toruniu. Jestem po Heinemedynie, polio.
Poliomelitis, Heinemedynie.
Tak, tak. Skutek tego jest taki, że mam na 6 stawów większych, które znajdują się w nogach, 5 nie w pełni sprawnych. Także zostawiła duże spustoszenie na mnie ta choroba, ale to nie jest dla mnie żadnym piętnem ani problemem, dlatego że dostałam siłę z góry, która pozwala mi się z tym wszystkim mierzyć. Kiedy chodzę o kulach, to chodzę o kulach. Kiedy planuję dłuższy dystans pokonać, siadam na wózek i już. I wczoraj brałam 14 raz udział w biegu solnym w Ciechocinku. Ścigałam się z dziewczynami, które miały około 30 lat. Ja mam wielokrotność tej sumy i zdobyłam drugie miejsce.
I nagrody.
I nagrody w postaci zegarka, torby moro, medalu. No i nie obyło się bez plastra, niestety.
A co z satysfakcją?
No wiadomo, że ogromna, bo niby, niby jedzie się dla zabawy, niby jedzie się dlatego, żeby pobyć razem, ale w każdym jednak jest ten próżniak, powiem w cudzysłowie, który jednak chce na tym pudle stanąć. We mnie też.
Mario, ale powiedz mi, powiedziałaś, że dostałaś moc jakąś z góry, żeby tak patrzeć na swoje życie, ale pewno w wychowaniu twoim rodzinnym też były jakieś takie akcenty, które umacniały cię raczej.
I powiem tak, że w moim domu rodzinnym, ja mieszkam u babci do 10 roku życia z moimi rodzicami i mojej matki brat również chorował na tę chorobę dużo wcześniej. Mm-hmm. Więc ta choroba już była w domu znana, w domu już były różne przyrządy do niwelowania skutków tej choroby, aczkolwiek większość z nas wie, że no niestety tego się nie wyleczy. No i moja mama też się nigdy nie załamywała. Zawsze, no, kiedy jakąkolwiek czynność chciałam zrobić, której nie mogłam zrobić tak, jak normalnie się robi, no to może spróbujemy inaczej, może tak. Mm-hmm. Może tyłem po schodach będę schodziła, może przodem do poręczy. No, okazuje się, że można. Tylko trochę inwencji włożyć, tylko trochę pomyśleć i można pokonać wiele przeszkód.
A więc widziała, że w tobie jest potencjał, że nie ma co cię wyręczać i żyć za ciebie, tylko jak gdyby dawać ci takie mechanizmy, które pomogą ci później być jak najbardziej samodzielną. Tak?
To swoją drogą, aczkolwiek ona mi też ten potencjał dała, bo ona sama musiała być silna, żeby móc do tego tak podejść, a nie zagłaskać mnie na śmierć na przykład, bo ja jestem niepełnosprawna.
Tak, to bardzo ważne. Dużo się mówi i pisze o postawach rodziców wobec dzieci z niepełnosprawnością. Taka naturalna tendencja, szczególnie matek, jest taka, żeby ochraniać dziecko, żeby dawać miłość aż za dużą, prawda? I mówi się, że najbardziej szkodliwe dla dziecka jest ta miłość nadopiekuńcza, bo nie daje możliwości rozwoju tego, co w człowieku jest. Nie uczy pokonywania trudności. Prawda?
Nie tylko dzieci to dotyczy. Wczoraj byłam w tych odcinku i sama widziałam, bo potrafię odróżnić, powiedzmy, że na 90%, kto ma sprawne ręce, siedzi na wózku, a kto ma te ręce nie do końca. No i właśnie pani popychała wczoraj pana, oboje już nie młodzi. Pytam, czy pan ma zdrowe ręce? Tak. No to pani dziękujemy, to pan sam. A nie, ja nigdy sam nie jeżdżę.
No tak.
Bo nie wie, że można. I ta pani też nie wie, że on może sam jeździć.
Jeszcze jest inna opcja. Obok żony czuje się wspaniale i dlatego ta żona jest ciągle obok.
No więc ta żona mogła sobie obok iść, a on mógł sobie pomykać.
Tak. Dobrze, to pani Maria Milerska. Która pani następna powie? Agatka? Proszę. Agata czy Ania?
Ania.
Anna. Pani Anna Czaplińska.
To może ja też tak zacznę trochę historię, przejdę do historii mojego życia. Moja choroba ujawniła się dopiero, kiedy miałam 14-15 lat. Wtedy okazało się, że mam tak zwany strzałkowy zanik mięśni, polineuropatię. Jest to, potocznie mówiąc, choroba skarpetek i rękawiczek, czyli po prostu obszary tam, gdzie są skarpetki i gdzie rękawiczki, są objęte chorobą. Choroba jest dosyć taka, przebiega nietypowo, z czego bardzo się cieszę, ponieważ nie pogarsza się stan bardzo gwałtownie, ale mimo wszystko pogarsza się. Cóż mogę powiedzieć? W moim życiu bardzo dużą rolę przede wszystkim odgrywa wiara. To znaczy wiara, którą wyniosłam z domu rodzinnego. Moja mama bardzo przejmowała się moją chorobą, ale pamiętam taki moment, kiedy byliśmy kiedyś na Jasnej Górze i mama szczególnie oddawała mnie Matce Bożej. To było dla mnie takie bardzo niesamowite. Pamiętam to do dzisiaj. Maria odgrywała w moim życiu może nie zawsze taką główną rolę. Ostatnio po śmierci mojej mamy bardzo się to zmieniło. Bardzo dużą rolę w moim życiu odgrywa też wspólnota religijna. Należę do rodziny Sercem Miłości Ukrzyżowanej. Jest to wspólnota, która obejmuje różne stany. Są w niej ludzie żyjący normalnie w świecie, ludzie świeccy, są kapłani. I w tej wspólnocie właściwie nie ma takich ludzi niepełnosprawnych. Jest może 3-4 osoby niepełnosprawne fizycznie. I zawsze dla mnie było trudnością odnalezienie się wśród osób sprawnych. A w tej wspólnocie po prostu jestem wśród osób sprawnych, muszę pełnosprawnych i właściwie widzę, że wzajemnie dajemy sobie bardzo dużo, wzajemnie się umacniamy. I tak jak ojciec powiedział na początku, jesteśmy dziećmi Boga, to właśnie w mojej wspólnocie to dziecięstwo Boże szczególnie odgrywa bardzo dużą rolę, to jest nasz charyzmat. I po prostu czujemy się rzeczywiście wszyscy jak dzieci Boga. I ja odnajduję się wtedy wśród ludzi pełnosprawnych. Poza tym od kilku lat należę do dwóch stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Jest to stowarzyszenie Jestem, działające w Toruniu, oraz Fundacja Arka, działająca w Bydgoszczy, ale obejmująca właściwie swoją działalnością wiele miejscowości w Polsce.
Myślę, tak zasięg ogólnopolski jest Arki.
Arki jest zasięg ogólnopolski i tam z kolei bardzo dużo czerpię od ludzi niepełnosprawnych. Mój stan zdrowia się pogarsza. I właśnie ostatnio już nabyłam wózek inwalidzki, ponieważ na jakieś dłuższe spacery, wychodzenie, to raczej trudno jest mi już iść o własnych siłach. Ale muszę przyznać, że zakup tego wózka jakoś w ogóle mnie nie przeraził. Po prostu cieszyłam się tym wózkiem i cieszę się nim nadal, bo on mi umożliwi właśnie branie udziału w jakichś czy zajęciach fotograficznych, czy dojazd do stowarzyszenia. Po prostu on jest, jak gdyby usprawnia moją aktywność, bo w niektórych wypadkach musiałabym rezygnować z brania udziału w zajęciach.
Albo zamawiać taksówkę.
Albo zamawiać taksówkę, albo po prostu siedzieć, kiedy inni na przykład będą chodzić i fotografować. Mhm. A ja będę używać mojego pojazdu. I to jest takie dla mnie bardzo, bardzo fajne. I tak jak już Maryla mówiła, że posługuje się wózkiem, to ja naprawdę podziwiam ją, jak ona to robi. I chciałabym też zdobyć takie umiejętności w poruszaniu się wózkiem. Tak jak już wspomniałam, biorę udział w warsztatach fotograficznych, co daje mi ogromną satysfakcję. Po prostu inaczej trochę spostrzegam nawet rzeczywistość. Spostrzegam piękno w zwykłym, szarym dniu, w promieniach słońca, które coś tam oświetlają. To coś wygląda inaczej, kiedy są promienie poranne, słoneczne, kiedy są wieczorne. Uczy mnie pewnej takiej wrażliwości. Tak samo również w Arce. W Arce z kolei piszemy różne prace na różne tematy. Zawsze jakoś tak lepiej wyrażałam się na piśmie, aniżeli ustnie, więc to też mi daje ogromną satysfakcję. Także są momenty, kiedy naprawdę ta moja aktywność daje mi naprawdę bardzo wiele radości i takie poczucie szczęścia. Oczywiście są momenty też trudniejsze, ale wtedy przypominam sobie to, co daje mi taką radość.
Tak, dziękuję bardzo. To pani Anna Czaplińska i Agata Krzyżanowska.
Witam serdecznie słuchaczy i
no, Agatę
znam gości w studiu.
Z czasów, kiedy była małą dziewczynką.
Tak. No, my się znamy rzeczywiście z Basią szmat czasu i poznaliśmy się w różnych sytuacjach. Ja jestem dzieckiem szczęścia, tak to mówię. Urodziłam się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przeszłam wszelkie możliwe etapy niepełnosprawności. Od osoby leżącej poczynając, skończywszy o własnych siłach, bez kul. Także potrafię odnaleźć, zrozumieć każdy etap niepełnosprawności, chociaż życie uczy mnie różnych doświadczeń. Na przykład ostatnio takim doświadczeniem było doświadczenie w muzeum dla muzeum niewidzialne z osobami niewidomymi. No cóż, ja jestem w środowisku osobą znaną, ponieważ moim mottem życiowym jest nie ma rzeczy niemożliwych, są trudne i aktywizuję ludzi niepełnosprawnych do aktywności, do działania, do czynnego włączania się na rzecz pracy z drugim człowiekiem. Też działam bardzo czynnie od lat, przede wszystkim w środowisku twórczym. W tej chwili jestem pracownikiem stowarzyszenia. Jestem, staram się wdrażać bardziej obiektywnie w życie to, co do tej pory robiłam, jak gdyby tak społecznie. Oprócz tego na sercu leży mi twórczość osób niepełnosprawnych na wysokim poziomie, prezentowanie ich pasji, dorobku, jakiejś takiej kształtowanie wrażliwości. No i cóż, udaje się to z mniejszym lub większym skutkiem, bo tak jak Basia powiedziała, najtrudniej zrobić pierwszy krok, najtrudniej jest wyjść do ludzi. Ale właśnie, no co było moim sukcesem, co było moim fundamentem? Moim fundamentem była wielodzietna rodzina, gdzie kształtowałam się wśród zdrowego rodzeństwa i to był początek. Potem spotkałam na swojej drodze wspaniałych pedagogów, wspaniałych ludzi, takich właśnie jak pani Barbara, którzy pokazali mi, że iść właściwą drogą z drugim człowiekiem to jest początek. Oczywiście w mojej poezji, w mojej twórczości przewija się wątek wiary, wątek zabierzenia spraw Bogu, ale myślę, że to jest sprawa indywidualna i każdy człowiek tak samo jak potrafi upadać, tak samo powinien umieć się podnosić. A podnosi się z pomocą Bożą i z pomocą drugiego człowieka.
Tak, dziękuję bardzo. To pani Agata Krzyżanowska. Agato, wypowiedziałaś takie słowa, które są swoistym paradoksem. Powiedziałaś, że jesteś dzieckiem szczęścia, a w drugim zdaniu zaraz, że jesteś po porażeniu mózgowym i miałaś różne etapy. Etap leżenia nawet i tak dalej. Jak to zrozumieć? Co to za szczęście, być dotkniętym tak ciężką niepełnosprawnością?
Ja myślę, że powiedziałam, że jestem dzieckiem szczęścia, ponieważ moje życie, oczywiście nie wiem, jakby wyglądało, gdybym była osobą zdrową. Nigdy nie porównuję się do mojego zdrowego rodzeństwa. Natomiast uważam, że realizuję się mimo niepełnosprawności, realizuję się w życiu. A walka z chorobą po prostu kształtuje moje człowieczeństwo. Jest to bardziej wyraziste, jest to, potrafię cenić życie, potrafię szanować każdą jego chwilę i potrafię przenieść tą afirmację życia na płaszczyznę życia codziennego. I to jest, myślę, szczęście. Gdy człowiek nie zasklepia się i nie zastanawia się nad swoją niepełnosprawnością, nie zastanawia się, co jest dla niego kalectwem, bo tak jak nasz kolega z Arki, Jacek Rynk, niedawno jak wczoraj mówiłam na scenie, powiedział, że dla niektórych niepełnosprawnością mogą być nawet odstające uszy. Co mnie tak buduje? Buduje mnie postawa czynnych ludzi niepełnosprawnych, takich właśnie jak Ania, jak Maryla, jak Jacek, którzy mimo niepełnosprawności pokazują, że jesteśmy ludźmi, że potrafimy żyć godnie i czynnie i potrafimy żyć wśród ludzi, że wcale nie musimy zamykać się w czterech ścianach. Mnie się udało wyjść do tych ludzi od dziecka, bo ja mimo niepełnosprawności kończyłam szkołę w normalnym trybie, kształtowałam się wśród rówieśników, zdrowych rówieśników, nie byłam zamknięta właśnie w domu na uczeniu indywidualnym, dlatego uważam, że i postawa moich rodziców i mojego rodzeństwa pozwoliła mi żyć aktywnie i żyję tak do dziś i dlatego uważam, że jestem dzieckiem szczęścia.
Tak, dziękuję bardzo. Z tego, co tu panie powiedziały, z tego, co powiedziałyście, wynikałoby, że niepełnosprawność, czy takie doświadczenie niewystarczalności, kruchości, zależności może, jest też pewną szansą życiową. A przecież wydawałoby się, jest też takie hasło, prawda, że mówi się często tak, używając pięknych słów, że no, moja choroba pokazała mi inny świat, prawda? Ale okazuje się z tego, co wy mówicie, że to może być real, że to jest rzeczywistość też wielu osób, przynajmniej tu was.
Że to nie prawda? Musi być gorszy świat. Tak? To nie musi, on jest po prostu, mój świat jest bogatszy, dlatego że ja każdy krok, ja muszę więcej i myślenia, i więcej siły włożyć niż osoba pełnosprawna. Ja muszę pomyśleć.
Cały program logistyczny musisz.
Ja muszę pomyśleć, tak. jak wózek, czy przodem, czy tyłem, czy bokiem, czy. Także to nie jest tak, że ten wózek jedzie sam, bo absolutnie nie chciałabym mieć wózka akumulatorowego, ponieważ jeszcze sobie doskonale radzę z wózkiem manualnym. I ja się nie czuję w jakiś sposób okaleczona. Ja się czuję wręcz, no. Powiem tak, że no mam trudniej, mam pod górkę, ale ja sobie z tym radzę doskonale. I to jest dla mnie rodzaj wyzwania, to nie jest dla mnie rodzaj kary, rodzaj, absolutnie nie postrzegam tak tego w takich kategoriach.
Mhm. Któraś pani?
Ja na przykład. Dzięki, Mario. Ostatnio tak się zastanawiałam, ale doszłam do wniosku, że dzięki mojej niepełnosprawności poznałam wiele wspaniałych ludzi. Po prostu i w stowarzyszeniach, i właśnie we fundacji. To po pierwsze, wspaniałych, wrażliwych ludzi, którzy bardzo dużo mnie ubogacają. A po drugie, tak jak Maryla wspominała, też muszę nieraz mocno główkować, jak na przykład zorganizować dzień, aby jak najmniej się nachodzić, a jednak sporo spraw pozałatwiać, nie obarczać tymi sprawami kogoś drugiego, przynajmniej w jak najmniejszym stopniu to robić. I to jest też takie wyzwanie, to jest po prostu, głowa musi mocno pracować, żeby cały dzień był dobrze zorganizowany. I to też w jakimś sensie mnie rozwija. Poza tym niepełnosprawność uczy też takiej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka. Ja potrafię zauważyć, potrafię zrozumieć drugiego człowieka może bardziej, niż gdybym była, powiedzmy, osobą pełnosprawną. I to w pewien sposób też jakoś mnie tak ubogaca.
Mm-hmm. Tak. Dzięki, Anna Czaplińska.
Ja ostatnio po wycieczce właśnie z grupą niewidomych padło takie w tym środowisku padło takie mądre zdanie: mój dom musi być uporządkowany. Moje życie też musi być uporządkowane, bo gdyby ono nie było uporządkowane, nie miałabym po prostu możliwości realizowania krok po kroku. Ja myślę, że ja sobie po prostu każdego dnia, może nie każdego dnia, na każdy miesiąc, na każdy tydzień stawiam sobie cel w życiu, do którego dążę. I raz to się udaje pokonać w dłuższym czasie, raz w krótszym, ale jeżeli człowiek postawi sobie cel w życiu i do niego po prostu dąży, nie zapominając, co jest ważne, że musi mieć czas na to, żeby się zatrzymać, żeby posłuchać pięknej muzyki, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem, żeby porozmawiać z Bogiem. I kiedy ten dom i życie jest uporządkowane, wtedy ten cel osiągamy. Wtedy do tego celu dążymy. Idziemy drogą, idziemy, jak ja to mówię, idź w stronę światła. Tak jak mój tomik ostatni, z ostatnich z wydanych, idź w stronę światła i żyj tak, jakby ten dzień miał być ostatnim. To jest moja taka dewiza życiowa, która pozwala mi jak gdyby pokonywać wszelkie trudności i wszelkie kłody, które no, rzucane są pod nogi, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak różowo, bo my tak pięknie mówimy. My żyjemy aktywnie, my staramy się żyć pięknie, ale nie znaczy, że to życie jest łatwe. Ono też jest usłane kolcami, kłodami. Trzeba umieć znaleźć kompromis w rozmowie, trzeba umieć wytłumaczyć się czasami z tego, co wydaje nam się takie, no, takie oczywiste, takie proste. No, ty się tutaj rozczulasz nad sobą, a zobacz, drugi człowiek ma taką czy inną sytuację. Ja już powiedziałam, że środowisko, dla mnie środowisko osób niepełnosprawnych i dla mnie zawsze słabszy, człowiek słabszy był motywacją do działania. Poddawał mi siłę, dawał mi możliwość tego, że ja mogę tego człowieka podnieść, że ja jeszcze się do czegoś nadaję, że jestem człowiekiem użytecznym. A jeżeli człowiek się czuje użyteczny i potrzebny, to wartość tego życia wzrasta.
Tak, dobrze, że dodawać do tego słowa użyteczny, potrzebny jeszcze, bo to jest chyba takie pełniejsze pojęcie, prawda?
Tak.
Jest już 27 minut po godzinie 10. Myślę, że nie ma co komentować, bo tak sobie pomyślałam, jak słucham waszych wypowiedzi, drogie panie, że każda z was powinna to być głównym gościem tej audycji i wtedy byłaby większa szansa może na taką wypowiedź, może obszerniejszą przynajmniej. No, ale jesteśmy w sytuacji takiej jak dzisiaj. Za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom. Myślę, że będą państwo chcieli rozmawiać z naszymi gośćmi. Przypomnę, że w studiu są trzy panie. Maria Milerska, Anna Czaplińska i Agata Krzyżanowska. Maria jeszcze
chciałam na zakończenie tej naszej rozmowy powiedzieć jedno zdanie. Ja dopiero jak się znalazłam wśród innych osób niepełnosprawnych w takiej sytuacji jak wycieczka, jak jakieś inne dokonanie, poczułam, nauczyłam się walczyć o swoje wreszcie, bo się okazało, że ja jestem jedną z wielu i że nikt się nie cacka ze mną, że to ja muszę twardo powiedzieć, słuchajcie, ja potrzebuję to i to i to i w zasadzie tutaj oferujecie to, ale nie wiadomo, kto jest wolontariuszem, kto jest niepełnosprawny. I ja tutaj proszę o taką rzecz i to bardzo duży miłowy krok zrobiłam w życiu.
Przejrzystość, żeby
ponieważ mi się wydawało, że jak ja, i bo ja jeszcze chodziłam, bardzo długo chodziłam, bardzo słabo chodziłam, ale chodziłam bardzo długo, nie wiem, do 2001 roku, chyba samodzielnie bez kul. Mi się wydawało, że jak ktoś widzi kobietę, która utyka, no to z urzędu trzeba jej pomagać. No niekoniecznie, bo ktoś może być utykający, ale stabilny.
Pytanie o taką pretensjonalność. Niektórzy tak sobie patrzą na innych i mówią, tak, bo ten jest na przykład na wózku, to jemu się wszystko zaraz należy, tak? Jak to
wygląda? Mnie nie obchodzi, co on myśli, a to jest jego problem. Natomiast wiele osób, które są...
Tylko, że my nieraz tak w życiu, tak jak pani Basia rozpoczęła nasze spotkanie, że my do drugiego tak podchodzimy i coś o nim myślimy sobie, a nie wchodzimy w głębie tego jego życia czy problemów, trudności.
Patrzymy zewnętrznie po prostu.
Nagle zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś może być kulawy, ale stabilny i sobie tej potrzeby pomocy po prostu nie życzyć.
Tak.
Właśnie. I tu jest problem, czy ja sobie tej pomocy życzę. Więc ja muszę poprosić, kiedy proszę, bardzo starannie wybieram nie osobę, która pędzi na oślep, bo nie wie, jak się nazywa, bo jest tak o tyle spóźniona. Wybieram osoby, które idą, bo to po twarzy widać, że on idzie sobie, że on bardzo chętnie udzieli pomocy, czy ona. A jak ktoś się spieszy, no to ja już tam nie mam wejścia.
Dobrze. Czyli tak, co ksiądz powiedział, trzeba kształtować tą świadomość. My czasami lecimy stereotypem, że jak ktoś siedzi na wózku, to już na pewno coś ma z głową, tak? No.
Tak, to są badania też na ten temat, że zwracamy się do opiekuna, nie do osoby na wózku.
Tak, zwracamy się, no ja miałam takie zdarzenie, właśnie koleżanka była lekarza.
Każdy jest osobą, do każdego powinno się indywidualnie.
I to trzeba się uczyć.
Podejść,
tego człowiek się uczy na co dzień, przy obcowaniu, trzeba się nauczyć prosić o pomoc, o tym, co mówiła, to jest najtrudniej. Najtrudniej się nauczyć prosić o pomoc. I to prosić o pomoc, ale taką właśnie, nie, że ja tego nie zrobię z lenistwa, tylko prosić o taką alternatywną pomoc, tak? Wtedy, kiedy naprawdę sobie nie radzę. No cóż, my byśmy mogli rzeczywiście długo mówić, ja powiem trzema zdaniami. Jeżeli ktoś z słuchaczy chciałby nas zobaczyć aktywnych na scenie, to już 25 września w Miejskim Centrum Kultury Bydgoszczy ma idealną szansę, dlatego że realizujemy z fundacją koncert, wychodzimy z cienia i wszystkie trzy będziemy na scenie.
Och,
nie zdradzamy w jakich charakterach.
Nie, tańce, tak?
Na scenie.
Nie.
Tym razem nie. Natomiast jeżeli mogę, to jeszcze chciałabym coś dodać, że osoba na wózka to on jest z urzędu nieszczęśliwy. No nieprawda. Bo jestem na wózku, jestem człowiekiem szczęśliwym. Ja mam utrudnione to wszystko, ale mam.
Basta.
Basta.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy, jak sobie radzić z życiem wtedy, kiedy jesteśmy dotknięci jakąś niesprawnością. Panie w studiu właściwie mówiły o swoim życiu. Gdyby ktoś z Państwa zechciał porozmawiać z nami, z paniami, to podaję telefony. 655-23-55, 655-23-56, 56 numer kierunkowy, dwa numery z telefonu dla radiosłuchaczy będących w telefonie w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy 48-56, z USA i Kanady 011-48-56. Czekamy na Państwa telefony, a ja jeszcze Panią, ojciec już chce muzyczkę podgłośnić, ale ja jeszcze muszę przywołać Hanię, która jest mi też bardzo bliska, tak jak Wy. Przecież nie wiem, czy Hania słucha tej audycji, czy nie, ale pomyślałam, Hania, która na wózku od dzieciństwa, wokół niej skupia się mnóstwo osób pełnosprawnych, mnóstwo studentów, młodych. I tak, i Hania jest właściwie takim rdzeniem, wokół którego, powiedziałabym, no tak górnolotnie, takim ciepłem, takim, nie wiem, słońcem, piecykiem, która rozsyła to ciepło i mnóstwo osób wokół niej. Ile małżeństw już tam się zawiązało gdzieś w bliskości. Dzieci się. To jest w ogóle coś niezwykłego. Co się dzieje wtedy, kiedy człowiek nie tylko ubolewa nad sobą. Już mamy telefony. Haniu, pozdrawiamy Cię serdecznie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do audycji. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam i pozdrawiam wszystkie panie, które są i dziękuję za otwartość i za odwagę. Panie powiedziały bardzo ważną rzecz. Przepraszam, no nie pamiętam imienia pani, która powiedziała, że nie jest jedyna sama. Ja jestem osobą pełnosprawną, ale pracowałam z osobami niepełnosprawnymi o różnym stopniu niepełnosprawności i musiałam mówić często o tym, że oprócz werdyktów lekarskich są również... No jest coś, na co nie mamy wpływu. Jest również Pan Bóg, który decyduje. Jest również nasza wolna wola i to, co z nią zrobimy. I Pani również powiedziała właśnie taką ważną rzecz, że Pani jest szczęśliwa. I nie ukrywam, bardzo mi się miło tego słuchało, bo często jest tak właśnie, że uważamy osoby niepełnosprawne za głupsze, gorsze, czy wręcz nieszczęśliwe. A tak nie jest. Ja powiem, że... na jedno oko niedowidzę, chociaż tego, że tak powiem, nie widać i tylko przy badaniach lekarskich to gdzieś wychodzi, ale pracowałam na przykład w służbie mundurowej, gdzie było to utrudnione, bo musiałam przejść komisję lekarską bardzo szczegółową. To było, tak? Miałam pewną trudność, tak jak również też pani wspomniała o trudnościach. One są, one pojawiają się w życiu codziennym, ale bez Boga nic. I myślę, że to na tyle i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Słucham uważnie i życzę, żeby i panią studio, i księdza, i ojca, oczywiście ojca dyrektora, doktora Rydzyka, i panie studio, żeby pobłogosławił wieloma łaskami na każdy dzień. I dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, odwzajemniamy te życzenia bardzo.
Dziękuję, zapłać i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy ktoś chciałby skomentować, czy któraś z pań, czy odbieramy następny telefon, to odbieramy następny. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, pozdrawiam pięknie panią Basię i wszystkich w studio.
Witamy panią.
Słucham pani audycji.
A można znać imię, poznać imię?
Właściwie jak tylko mogę. Ja jestem po wypadku w tej chwili już 5 lat. Tak bardzo mnie uderzyło, jak pani powiedziała, że uczyć się prosić. Jak mnie było trudno,
To Agata poprosić, powiedziała.
Prosić,
to.
Uczyć się, prosić, że ja nie zrobię, że nie dlatego, że nie chcę, tylko że nie mogę. Więc życzę wam zdrowia, siły i wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam całe Radio Maria, bo to jest moje, po wypadku jest moim życiem. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, dziękujemy pani bardzo. A proszę, halo?
Halo?
Pani jeszcze jest z nami, tak? A proszę nam powiedzieć, jak pani sobie teraz radzi, czy... Bo nie wiemy, kiedy ten wypadek był, bo chciałbyśmy jakoś...
To znaczy, to był 5 lat temu wypadek. Pijany kierowca mnie potrącił na przejściu. Właściwie to dziękuję Panu Bogu, bo chyba tylko opatrzyłam, że jestem, że żyję, ale dostałam od Pana Boga szansę. Po prostu ja już schodziłam, miałam krok do zejścia. I jeśli nasze przepisy, nasze władze nie zrobią coś z tym pod latarnią w centrum miasta, na przejściu dla pieszych, no ale pan kierowca kasowny, więc...
Proszę pani, a więc obecnie,
bardzo dużo problemów jak z odszkodowaniem sobie... i w ogóle. Ale w tej chwili żyję.
Tak.
Dzięki Panu Bogu, ludziom rehabilitacji, lekarzom, gdy jest taka trudna sytuacja w służbie zdrowia, a ja najpierw było 5 lat czekania na rehabilitację, potem się okazuje, że za 3 miesiące dostawałam wyjazd, więc naprawdę ta opatrzność czuwa nade mną i czuwa w dalszym ciągu i polecam. I ja, teraz już jest trochę lepiej. To, że rękę nie podniosę, trochę kłopoty z kolanami, ale
radzi sobie pani,
każdy
tak?
dzień, uczę się pokory.
Tak.
No i już się nie kłócę z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na tej stronie Andrzej. Też bardzo dziękuję za tę audycję. Chciałbym króciusieńko się podzielić takim doświadczeniem z dnia wczorajszego. Byliśmy z bratem na takiej konferencji Tartanet. To była konferencja dla ojców, gdzie było kilkaset osób. Było też takie doświadczenie pana, który jest prawie niewidomy. Jest ojcem i dzielił się tym, jak jego ojcostwo wygląda jako osoby niewidomej. Po jego wypowiedzi mój brat powiedział do mnie, że zdał sobie sprawę, że tak naprawdę to jedna z pani zresztą mówiła, każdy z nas ma jakąś formę niepełnosprawności. Ja mam takie doświadczenia, że pracuję w biznesie z menedżerami i powiem państwu, że to jest tak, że bardzo często ci ludzie bywają bardzo skoncentrowani na sobie, są żyją w świecie, są bardzo samotni, mają niby wszystko to, co w świecie, takim, co w naszym świecie moglibyśmy uznać jako elementy szczęścia, ale tak naprawdę są dziś bardzo, bardzo samotni. W zasadzie nie mają dobrego słowa, nawet często w małżeństwach różnie to bywa i jak się tak na nich popatrzyło, to też trudno powiedzieć do końca, żeby to była osoba pełnosprawna i myślę, że ta uwaga była naprawdę bardzo chyba celna, bo sam często tak się czuję, może fizycznie można powiedzieć wszystko okej. Okay. I jeszcze chciałbym takie dwie króciutkie rzeczy. Jedna z pań powiedziała taką rzecz, że mimo swojej niepełnosprawności realizuje się w życiu, a ja jak pani słucham, to mam takie wrażenie, że pani dzięki swojej niepełnosprawności realizują się w życiu i to jest chyba, też gdzieś tam padło, ale chyba bardzo,
tak,
bardzo ważne.
Tak, padła taka myśl, że gdyby nie niepełnosprawność, to być może inne życie byłoby bardziej płaskie, może bardziej zwyczajne.
No właśnie. No. I ostatnia taka króciutka rzecz, też jedna z pań powiedziała mi się, wydaje, że to były bardzo, nie wiem do końca w tym kontekście, ale jednak, że jak widzi człowieka, który jest słabszy się gdzieś wokół siebie, to pozwala jej poczuć się silniejszą. I to prawda, ktoś mógłby pomyśleć, no tak, a co z tymi słabszymi, ale tam myśl właśnie mówi tyle, że w zasadzie ci najsłabsi są najsilniejsi, bo dają siłę innym i to jest, i oni są właśnie potrzebni, dlatego jest na sposób, on też chciałby się realizować. Że bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy Panie Andrzeju za wrażliwość. Pozdrawiamy Pana najserdeczniej, jak tylko można. Szczęść Boże Panu na wszystko. Odbieramy następny telefon. Marylo, po tym telefonie zabierzesz głos, dobrze?
Nie być, tak. Sensu nie mieć, ale tak.
Tak, tak, słuchamy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Małopolski, Aldona na imię mam. I właśnie chciałam wszystkich pozdrowić w studio i bardzo miłe to jest słyszeć, co panie mówią, bo teraz wiele osób jest normalnie zdrowych, sprawnych, a tak mówią, że sobie nie radzą, jacy nieszczęśliwi, jacy są, nie mogę sobie z niczym poradzić. Ja właśnie miałam takie spotkanie z osobą w 97-98 roku, byłam jako opiekunka PCK i przydzielono mi to tak chwilowe osobę leżącą. Jak ja do niej zaszłam, ja nigdy nie miałam do czynienia właśnie z taką osobą i zaszłam, tak strasznie prosiłam Boga, modliłam się, żeby jak ja tam podejdę, jak ja tam do niej pójdę, jak to. I Pan Bóg tak sprawił, że ja tam zaszłam, a ta osoba, ona z uśmiechem na twarzy leżąca, ona mnie zaczęła witać i ona tak do mnie mówi z uśmiechem, chodź dziecko kochane, chodź. Ja tak strasznie łzy mi poleciały, ale to było z radości, że taka osoba potrafi być tak szczęśliwa, że ona mnie tak witała. I z nią się chwilę opiekowałam, a później znowu mi przydzielono osobę, która była ponad 40 lat przykuta do wózka, sparaliżowana od pasa w dół. Ja też tak szłam do tej pracy i tak sobie mówię, Panie Boże, jak ja tam pójdę, jak ta osoba, jak ona tyle lat leży sparaliżowana, jak ja, no jak, tak się modliłam, prosiłam Boga i Ducha Świętego o po prostu o prowadzenie, żeby mi dał tę łaskę, żebym ja to wszystko jakoś przyjęła, żeby ja ją przywitała, a ona siedziała wtedy, bo była też na wózku, wywieziona na ganek i ona mi mówi tak, witaj skarbie, ja bardzo Cię kocham, zaczęła z takimi słowami do mnie, myślę, Panie Boże, no to Ty sam do mnie przemawiasz. I ja podeszłam do niej też takim uśmiechem, przywitałam się, ona mnie tak poprzytuliła. I co chciałam powiedzieć, ona była przykuta do wózka, ale ona na przykład, ja tam pomagałam, ja gotowałam, tam sprzątałam w ogóle, ale jeżeli przyszło mi na przykład coś tam przy kuchni, a coś innego miałam do pracy, ona była niepełnosprawna, ręce też miała, ona potrafiła na przykład przy kuchni pogrzebaczem pociągnąć za smażkę, jak była na patelni. Ona mówi, nie macie, ja ci to przypilnuję, nie macie. I naprawdę i tak bardzo szanuję takich ludzi, że oni są tak, ona już zmarła.
Pani Aldono, bardzo dziękujemy za to świadectwo, to bardzo ważne.
To jest niesamowite, że teraz naprawdę aż się łzy cisną do oczu, że wiele ludzi jest naprawdę sprawnych, a tak narzekają i nie potrafią dziękować Bogu za to, co mają.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Panią i życzymy wszystkiego najlepszego. Marylo, mogłabyś skomentować
jakieś... Pani zrobiła wielką pracę, zawierzając Bogu swoje lęki, swoje niepokoje, jak to będzie. Bardzo dobrze. Jest taka przypowiastka. Nie złożyć, że jest ciemno. Zapal lampę. Czyli w tym momencie to się zadziało, bo Pani nie siedziała w tych niepokojach. A nawiązując do Pana wypowiedzi jeszcze, tak. Jak gdyby nie zetknięcie z Fundacją Ducha, to prawdopodobnie gdybym była pełnosprawną osobą, to prawdopodobnie nie dane by mi było zasmakować spinaczki skałkowej. A tak byłam na dwóch obozach i się wspinałam. Dzięki niepełnosprawności właśnie.
Tak, dziękuję bardzo. Telefony są...
Tutaj pani. My tak często boimy się zetknąć z cierpieniem, boimy się zetknąć z chorobą. Może to zabrzmi górnolotnie, ale ja zawsze przywołuję w swojej pamięci postać Jana Pawła II, gdzie on nas uczył dotykania tego cierpienia w sposób taki ludzki. I przełożenie tej wiary, uczenie się tej tożsamości na co dzień i wyciągnięcie ręki tam, gdzie obawiamy się, że panuje największa ciemność, to jest po prostu odwaga. To jest odwaga serca, to jest odwaga rozumu, którą człowiek wierzący powinien posiadać.
Tak, ale tę siłę, Agato, przyznasz, też się buduje na kolanach często, prawda?
Tak, oczywiście. No mówię, to nie jest takie górnolotne, że to wszystko ładnie, pięknie i że każdemu, tak jak tej pani, uda się od razu nawiązać taki kontakt, że ta osoba będzie otwarta, że ta osoba wyjdzie naprzeciw. Bardzo często ci ludzie się zasklepiają właśnie to, co Basia powiedziała i po co właściwie zrobiła tą audycję, bo ja to tak rozumiem, żeby pokazać osobom naprawdę cierpiącym, żeby nie zasklepiali się w swoim cierpieniu, żeby wychodzili naprzeciw temu cierpieniu do drugiego człowieka, do Boga, żeby potrafili wyciągnąć tą dłoń i znaleźć tego, tą drugą, tą
to pomoc. Kiedy jestem doświadczony, to nie znaczy, że jestem zapomniany czy ostatni.
Że jestem samotny, że jestem zapomniany i nie bójmy się dawać poczucie bezpieczeństwa, poczucie spełnienia, poczucie człowieczeństwa, budowania tożsamości, nawet tej osobie, która jest skazana na leżenie na przykład, na słuchanie tylko radia, czy na odbieranie bodźców inaczej niż osoba, która wychodzi na zewnątrz. Także nauczmy się myśleć o drugim człowieku głębiej, prawdziwiej, i wtedy to życie, budujemy.
Będzie
wtedy
bardziej ludzkie.
Tak, będzie bardziej ludzkie i będzie bogate, będzie piękne po prostu, będzie miało kolory.
Drodzy Państwo, rozmawiamy, a Maria zgłasza się do wypowiedzi, chociaż telefony czekają, ale Mario, ostatnie zdanie.
Ale jedno zdanie, ale też nie wyręczajmy tej osoby z czynności, które może sama zrobić, bo to jest odbieranie jej godności.
Tak, na pewno. Drodzy Państwo, mogą Państwo jeszcze telefonować, myślę około nie wiem. Dobrze, pięciu
minut przynajmniej, przed 11:00 połączymy się z Jasną Górą.
A więc odbierzemy jeszcze jeden telefon, zobaczymy. Halo?
Szczęść Boże. Proszę Panią, ja chciałam po prostu, jestem osobą niepełnosprawną, niewidzącą i chciałabym się dowiedzieć, jak do tej Bydgoszczy, do tej Arki, tam gdzieś bym się chciała z tego domu usunąć.
Pani telefonuje do nas?
I po prostu chciałabym gdzieś na jakichś ludzi.
Proszę. No właśnie.
Tylko nie chciałabym podawać na antenie.
Dobrze,
telefonu,
ale proszę mi powiedzieć, czy pani jest w bliskości Bydgoszczy?
Właśnie nie bardzo. Jestem blisko, bo ja jestem tu bliżej Szczecina.
Proszę pani.
Szczecin, Kołobrzeg, tu w ten kierunek.
Proszę pani, właśnie drogie panie tu w studiu. Dla takich telefonów, dla takich osób panie zaprosiłam. Proszę pani, tu panie, które wypowiadały się, mówiły o różnych możliwościach wchodzenia w środowiska osób niepełnosprawnych. Są stowarzyszenia, fundacje, grupy modlitewne, wspólnoty przy parafiach. Możliwości jest bardzo dużo, ale musiałaby pani...
Co zrobić, jak nam się mimo wszystko nie udaje?
No, ale właśnie nie wiemy, czy pani robiła jakąś próbę, prawda?
Właśnie robiłam, prosiłam już, ale to tak ten nie.
A gdzie pani
czasu,
prosiła? Bo może tu coś podpowiemy.
A ja jestem, przepraszam, z małej miejscowości, także u nas nie ma tych grup modlitewnych. I ja po prostu jestem skazana, a mam takiego, taką sytuację, że po prostu słyszę słowo tylko i chleba, nic więcej. Ciężko mi jest, naprawdę mi jest ciężko.
Czy, tak proszę pani...
Słucham, popłakałam się, niby poszła ta osoba do kościoła, no ale co z tego, że chodzi do kościoła, kiedy jak ze mną postępuje?
Proszę pani, halo? Tak. Halo? My na pewno pani sytuacji...
Nie jestem w stanie nawet rozmawiać, nie wiem.
Proszę pani.
Chciała do ludzi, gdzieś nie wiem.
Chciałabym może taką maleńką wskazówkę, chociaż trudno tu. My na pewno pani sytuacji rodzinnej tutaj ani nie chcemy rozpoznawać, ani nie jesteśmy w stanie uzdrawiać, ale jeżeli jest pani osobą niepełnosprawną, ma orzeczoną grupę inwalidzką, to co jakiś czas przysługuje pani wyjazd na jakiś turnus rehabilitacyjny. Proszę skontaktować się z pracownikiem socjalnym i być może, jeżeli pani pojedzie na jakiś turnus, pozna pani nowe osoby, pozna pani, nawiąże pani jakieś relacje. Ja rozumiem, że w małych miejscowościach, nawet przy parafiach często nie ma jakichś grup, które by mogły jakoś wspomagać. Ale są pracownicy socjalni i proszę do pracownika udać się po pomoc. Zwyczajnie poprosić i powiedzieć, że pani nie była na przykład nigdy na takim turnusie. I wobec tego w pierwszej kolejności, bo to co parę lat przysługuje, kiedyś było co roku, teraz co dwa lata, czy nie wiem, czy nie już co trzy, ale jeżeli pani nie była na takim turnusie, ręczę pani, że taki wyjazd z domu, bycie dwa tygodnie w innym środowisku, w środowisku osób, które mają podobne problemy, może pani pokazać, nawet nauczyć może postępowania ze swoimi bliskimi w domu. Bo to się rozszerzają horyzonty. Nie może pani być tylko w czterech ścianach. Ale jeżeli pani nie ma nikogo, kto by, że tak powiem, panią się jakoś tak wychodził z panią i tak dalej, to musi pani sama ten telefon do pracownika socjalnego wykonać. I po prostu poprosić, ale też i żądać, bo to jest pani prawo. Jeżeli pani oczywiście ma grupę inwalidzką rzeczoną. To tyle, co takiej konkretnej, no bo...
Tak, bo
prawda,
tak na odległość trudno jest, chociaż...
Tak, często ta sytuacja domowa, osobista, rodzinna
jest
często tak trudna, że człowiek nie ma siły, prawda?
Tak, jak pani jeszcze nie ma orzeczonej, to proszę o to zadbać i proszę mieć świadomość, że lekarz, orzecznik może do pani przyjechać.
Tak,
pani się
właśnie
wcale nie musi fatygować.
Oczywiście. Ale zobaczcie panie, jak to jest, że w tych małych miejscowościach ludzie są zupełnie osamotnieni, nie znają swoich praw nawet.
Podlasie,
tak, ale mam tu przykład kobiety z Podlasia, naszej koleżanki z Arki, Teresy z Dunieczki, która też była na...
Chciałam powiedzieć, żebyś nie mówiła
nazwiska.
No,
nieważne. No. Na pewno mi
to musisz
wybaczy.
Teraz mówić bardzo
tak,
ogólnie,
na żeby... pewno mi to wybaczy, ale chciałam powiedzieć, że właśnie jest dowód na to, że kiedy przychodzi ta odwaga wyjścia do drugiego człowieka, znajdzie się sposób na to, żeby zmienić jakość życia. I... No akurat mamy przykłady w środowisku, że mimo trudnej, wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, ta jakość życia jest zmieniana wtedy, kiedy mamy odwagę po prostu poprosić o tą pomoc, nawet z urzędu właśnie. To jest bardzo ważne, że mamy instytucje, które zobligowane są do tego typu pomocy.
Tak, oczywiście.
Bo my nie jesteśmy w stanie w całej Polsce teraz każdemu, ktokolwiek zadzwoni, prawda, ze Szczecina, chociaż telefon, jak pani zostawi, myślę, że właśnie z tamtego regionu też mam osoby niewidome, które żyją aktywnie i być może gdzieś
może
tam
nawet
ktoś
telefon,
dotrze,
prawda?
Ktoś może dotrze do pani z naszych wolontariuszy, z naszych podopiecznych. Nie obiecuję na pewno, bo jest to tak szeroki wachlarz działania, ja mam tak szeroki wachlarz działania z ludźmi, że trudno mi jest na dziś powiedzieć, że na pewno, ale nie zapominajmy, że są instytucje, które są zobligowane do tej pomocy. Tylko to jest właśnie to, że no najczęściej jest tak, że ta osoba musi wyjść, zrobić ten pierwszy krok sama, a to jest najtrudniejsze.
Tak, i może potrzeba coś w swoim życiu zmienić, może w swoich relacjach do najbliższych, może, nie wiem, może więcej serdeczności, więcej milczenia, może więcej modlitwy. Tutaj nawet nie mówię o pani, która telefonowała, bo nie chciałabym, żeby pani poczuła się, że oceniamy.
Tak.
Ale absolutnie, jak najdalsza jestem, ale myślę sobie tak nawet ze swojego doświadczenia, wtedy, kiedy człowiek ma mało ciszy w sobie, prawda? To też jego relacje z ludźmi są trudne.
Nie możemy jechać w życiu na emocjach.
Tak. To... Ojciec jeszcze trzyma telefon, więc nie wiem, czy jeszcze możemy jeden telefon odebrać? No to ostatni. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To już musi być króciutki telefon, bo kończymy. Halo? Słuchamy
pani. Dobrze, poczekam.
Tak, nie, słuchamy panią, tylko musi być krótka wypowiedź.
Tak, już jesteśmy i prosimy o słowo.
Jestem... Na pierwszej grupie inwalidzkiej nie mam nikogo. Zgłaszałam się do lekarza o jakąś rehabilitację, o cokolwiek. Nikt mi nie chce pomóc. Powiedział lekarz, że mam 77 lat, to już mi się nie należy. A ja ślepnę, coraz bardziej ślepnę. Ja ledwo dojdę do kościoła, tylko słucham Radio Maryja. Idę do kościoła. Pisałam, kiedyś wyjeżdżałam na spotkanie autorskie, zostałam wdową i teraz nie mam nikogo i nie mogę nigdzie wyjść do lekarza. Lekarz mówi, że mam jeszcze nogi jako takie zdrowe, o lasce mam dojść i nie mam nikąd pomocy i się już normalnie psychicznie załamałam.
Proszę pani, czy idzie pani?
Chciałam wziąć tabletki nasenne. I...
Proszę pani, halo? Czy pani mieszka w takiej miejscowości, w miejscowości...
Kostrzyna nad Odrą.
Słucham?
Kostrzyna.
No to jest miasto i myślę, że...
To jest
że...
miasteczko.
Tak,
dzwoniłam
tak.
do księdza doktora Skóry, dzwoniłam do mojego proboszcza. Należy
no
do Różańca, do Straży Honorowej.
A ale czy nas... panie z Różańca, z grupy różańcowej nie mogłyby jakoś...
Tak, ale pan... u nas nic nie robią, tylko się na zebraniach 27 raz w miesiącu... Tylko się mówi, że musimy i nikogo nie przychodzi i nikt normalnie, aktywnie nie działa ta grupa.
Proszę pani, a gdyby pani może zadzwoniła do szkoły jakiejś, jednej, drugiej
ja
i spytała,
bo są w szkole, bo miałam spotkania.
No
miała
właśnie.
Młodzież przyjść, ale wie pani, a kto młodzież?
Słucham?
Nikt nie przyszedł.
Proszę pani, ale może trzeba ponawiać. No, no trudno tutaj nam coś radzić, bo widzę, że pani już szukała w wielu miejscach. Ale
w wielu
może...
miejscach szukałam pomocy.
Może jakieś organizacje tam są pozarządowe, czy jakieś...
Może do pracownika socjalnego spytać, Flandria. Czy nie ma jakiegoś...
Jakiejś ma pierwszą grupę inwalidzką.
No więc
była
właśnie
pani redaktor Martynowicz, opisała moje życie i moją działalność społeczną i spotkania w Solidarności. Jeździłam po kościołach, bo mam złotą odznakę.
To jest... Tak,
i,
rozumiem. Proszę pani, musimy...
Zostałam sama. Zupełnie sama.
Proszę pani, musimy niestety kończyć nasz program, ale myślę tak, że gdyby pani, ojej, jeszcze może do pracownika socjalnego i poprosiła o wskazanie organizacji.
Urzędzie miasta mi kiedyś dawali zapomogę, dokąd nie skończyłam.
Ale proszę pani, nie chodzi o zapomogę.
A teraz już mi tylko ZUS przysyła, a ja muszę mieć stałego... Na oświadczeniu pisze opiekun.
Tak, proszę pani, nie chodzi mi nawet o świadczenia finansowe, bo ja tu się nie czuję uprawniona do rozmowy na ten temat, ale myślę, gdyby pani dostała wykaz telefonów różnych organizacji w pobliżu i po prostu podzwonić. Ja wiem, że to potrzeba. Tu Agata powiedziała, że najtrudniej prosić o pomoc. To jest najtrudniejsza sprawa. Ale jeżeli pani nie ma koło siebie nikogo, to pani... No, alternatywą jest to, że pani będzie zupełnie sama. Albo dzwonić, albo być samemu zupełnie. Drodzy państwo, musimy kończyć nasze spotkanie. No właśnie, to panie słyszały, jakie są problemy, tak? Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiałyśmy z trzema paniami. Pani Maria Milarska, bo pomyliłam nazwisko, pani Maria Milarska, pani Anna Czaplińska, pani Agata Krzyżanowska z Torunia. Mówiły, jak sobie radzą w życiu, mimo niesprawności. Program realizował ojciec Grzegorz. Dziękuję, ojcze. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara.